Pisane szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
A dziś w sukcesie pisanym szminką temat bardzo ważny, polityki diversity and inclusion, a moim gościem jest Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard, członek, założyciel klubu Champions of Change. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś, no, cały czas 6% kobiet na stanowiskach prezesów, jeżeli mówimy o dużych korporacjach, dużych spółkach, więc jeżeli mam mówić o liderach, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w obszarze diversity and inclusion, no to w dalszym ciągu w dużej mierze mówię o mężczyznach. No i pytanie, jaka jest rola liderów dziś w tym, żeby rzeczywiście te polityki wprowadzać, no i używać narzędzi odpowiednich właśnie dla wykorzystywania talentów i kobiet i mężczyzn.
Na swój sposób to niebywałe, że w XXI wieku musimy właśnie o tym mówić, bo przecież to powinna być bardzo normalna sprawa, ale powiedziałaś o 6% i to ewidentnie zmusza nas do tego, żeby nie tylko mówić, ale robić bardzo dużo. Takiej globalnej firmy, jaką jest Mastercard, te polityki oczywiście mamy bardzo rozwinięte, no bo diversity jest traktowane szeroko zarówno w stosunku do płci, ale też do wielu innych aspektów.
No tak, no bo no w oczywiście... Polsce tylko przede wszystkim mówimy o płci. Tak.
Czyli funkcjonowanie na 220 rynkach i terytoriach no, naturalnie powoduje takie właśnie działania. I teraz patrząc na rynek polski, na grunt polski, oczywiście przekłada się to na różne sposoby, w których można wspierać kobiety. Przede wszystkim to płaca za tą samą pracę. Bez względu na to, jakie wykonujemy zadania, jeżeli jesteśmy kobietą lub mężczyzną, tutaj nie powinno być żadnych różnic. I to w każdej firmie można zorganizować.
Wiesz, niektórzy się burzą, że to jest niesprawiedliwe i że to jest demotywujące mieć taką samą płacę za taką samą pracę.
Niesamowite, niesamowite. Ja nie potrafię tego pojąć. Absolutnie konieczne. Globalnie mówimy, że u nas jest 99 dolarów na 100, czyli 1 dolar różnicy. Właściwie można powiedzieć, że jest to dokładnie to samo. I oczywiście w każdej firmie można dokładnie zmierzyć, sprawdzić, ocenić względem stanowiska, wykonywanego zawodu, czy takie różnice występują. I oczywiście to odpowiednio zrównywać. Także to jest chyba podstawowa rzecz. Kolejna sprawa to walka o to, żeby przy zatrudnianiu mieć również równe szanse. I teraz tu się trochę sprawa komplikuje, bo patrząc na to z perspektywy firmy technologicznej, oczywiście można sobie wyobrazić, że tak przynajmniej percepcyjnie, stereotypowo tych kobiet na rynku pracy jest mniej, a zwłaszcza tych, które wchodzą w ten zawód technologiczny, no bo stereotypowo znowu może się okazać, że to jest czysto męski zawód. No i tutaj mamy takie wymaganie, że przynajmniej jedna kobieta w każdym procesie rekrutacyjnym powinna się znaleźć i to w 83% w ostatnim roku się sprawdziło.
Także... A nie burzą się panowie?
Trudno mówić tutaj zwłaszcza o tych, którzy są z zewnątrz, bo jak najbardziej różne sytuacje mogą występować, ale z jednej strony to bardzo fair, z drugiej strony nie mają co się burzyć, bo przecież wiemy, że ponad 50% osób na świecie wykształconych to właśnie kobiety. I teraz jak poradzić sobie z marnowaniem takiego potencjału? Właśnie, jesteśmy jeszcze nadreprezentatywni w tej grupie. Także to jest marnowanie absolutnie potencjału i na to chyba nikt nie powinien sobie pozwolić, jeżeli chcemy dbać ogólnie o to, żeby się biznes, kraj rozwijał w dobrym kierunku.
No tak, badania pokazują, że po prostu się to opłaca i im więcej zróżnicowania w zespole, tym lepiej. No tutaj w Polsce możemy mówić o, no nie mamy wielu mniejszości narodowych, więc możemy mówić przede wszystkim o kobietach i mężczyznach. Natomiast w globalnym świecie, tak jak podkreśliłeś, można wykorzystywać to wiele szerzej. No i co? Minimum 18% większe zyski.
No o zyskach nie potrafię powiedzieć, jak to się bezpośrednio no na tak, nas przekłada, ale efektywność absolutnie większa. Już nie mówię tutaj o takich aspektach miękkich, to znaczy umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trochę inny sposób niż mężczyźni w sytuacjach właśnie trudnych, konfliktowych, jakichś zapalnych. Także to są wszystkie takie aspekty, które w rozumieniu funkcjonowania zespołu są niebywale istotne w każdej firmie, korporacji, czy też małym biznesie.
Bartek, w Master Mastercard od wielu lat stosujecie różnego rodzaju narzędzia, które właśnie zaczerpnięte są z polityk diversity and inclusion i które sprawdzają się najlepiej oprócz tego wyrównywania płac, o którym wspominałeś i wykorzystania tych miękkich kompetencji. Co jeżeli mówimy o wciąganiu kobiet tam, gdzie jest władza? Bo często spotykam się z tym, że prezes danej korporacji mówi: Pani Olu, u nas to 60-70% kobiet pracuje. I ja się pytam, do którego szczebla? I okazuje się, że do tam kierownika albo nawet niższego kierownika, a potem kobiet nie ma. I w kontrze słyszę, ale one nie chcą.
Ja nie wiem, czy nie chcą. Może faktycznie z różnych zasłyszanych sytuacji, też trochę z doświadczeń, czasami może być problem tak zwanej pewności siebie i percepcji samej siebie, na ile jestem w stanie temu podołać. I to chyba też publiczna sprawa, o której często się mówi, że w różny sposób można też kobiety w tym wspierać przez coachingi, mentoringi, rozmowy między mężczyznami a kobietami. Dlaczego warto? To trochę też się przekłada na publiczne występowanie, bo też ja osobiście spotkałem się kilka razy z sytuacją, gdzie trudno było pewną grupę kobiet do tego namówić. Ale wracając do pytania, to jest faktycznie jeden aspekt, na ile kobiety mogą czuć się pewne siebie, żeby w takiej roli występować. A druga sprawa to, na ile organizacje w tej chwili stawiają wystarczająco dużo na to, żeby odpowiednia pula kobiet się znalazła. No bo to nie jest tak proste, żeby od razu w zarządzie, na przykład stawiając na taki rozwój wewnętrzny, zakładam, pojawiała się, nie wiem, 50% kobiet, jeżeli ich do tej pory w ogóle nie było. Tak, czyli to jest pewnie jakiś proces.
No tak, bo trzeba kogoś zwolnić, bo zarząd na ogół ma określoną ilość członków. No i powiedzmy, wszyscy są dobrzy i teraz chcemy działać na rzecz kobiet. To co?
To jest jeden aspekt. To jest jeden aspekt. Takie naturalne zmiany się dzieją w życiu, ale też musi być odpowiednia pula osób na różnych szczeblach, coraz wyżej, żeby potem odpowiednio kobiety wybierać. Także to pewnie chwilkę potrwa, dopóki faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że to jest zdecydowanie łatwiejszy proces, bo oczywiście można stawiać na rekrutację zewnętrzną, można też talent produkować wewnątrz i to na końcu jest hybryda. Myślę, że takie zwalnianie do zwalniania, żeby było diversity, jest bardzo trudne, bo to już jest wtedy takie trochę
matematyczne wtedy, prawda, a nie
tak, to chyba
według...
nie o to chodzi, bo też może spowodować opór po tej drugiej stronie, że to nie jest do końca fair i tutaj trzeba być ostrożnym, ale ja jestem optymistą właśnie patrząc na proces rekrutacji, na proces dbania o to, żeby na różnych szczeblach, przynajmniej jedna kobieta, najlepiej równo po 50%, albo nawet większość, to były osoby brane pod uwagę jako kobiety i to na pewno będzie procentowało tym, że na tych wyższych szczeblach to diversity będzie przynajmniej 50%, jak nie więcej.
Och, a co sądzisz o takich narzędziach jak mentoring, zarząd minus jeden, czyli na przykład kobiety, które chcą oczywiście, mają predyspozycje, odpowiedni talent, kompetencje, startują w takim, powiedzmy, dwuletnim czy też rocznym programie mentoringowym, gdzie rzeczywiście przygotowywane są do stanowiska członka zarządu?
Myślę, że mentoring jest jednym z aspektów i to bez względu na płeć, bez względu na cokolwiek tutaj weźmiemy pod uwagę, warto w to wchodzić, bo im wyżej, im bardziej się rozwijamy w swojej karierze, tym różne wyzwania przed nami stoją i często trudno je nawet samemu rozwiązać, czy patrząc na książki, warto korzystać też z doświadczeń innych, bo one są bardzo często uniwersalne. Także taka forma rozmowy, upewnienia się co do takich swoich, zwłaszcza miękkich umiejętności, jest niebywale istotna. I tutaj bym wszystkich zachęcał, żeby się tego nie bać, wręcz tego korzystać.
Bartku, ojcowskie, tacierzyńskie, no to teraz gorący temat. Zresztą ostatnio Parlament Europejski ogłosił, że część z tego urlopu, na przykład rocznego, tak jak u nas w Polsce jest, mogłaby być wzięta przez ojca i nie będzie można już na przykład tego scedować na mamę. Wy macie w Mastercard dodatkową rzecz, bo 8 tygodni dodatkowo płatnych dla tatusiów. Jak to w ogóle zostało odebrane? Ja się zastanawiam też od takiej strony w ogóle już kulturowej, kulturowo-poznawczej.
O ile dobrze pamiętam, to wystartowało w zeszłym roku już i cieszy się dużą popularnością wśród facetów w naszej firmie. A to znowu ma taką podstawę w tej globalności, bo bardzo duże różnice są na poszczególnych rynkach i tutaj Europa nie wypada jeszcze najgorzej. Zdecydowanie gorzej wypadają Ameryki, jeżeli chodzi o traktowanie płci w tym zakresie. I z reguły po stronie mężczyzn nie ma nic. A tak naprawdę chodzi o to, żeby w związku można odpowiednio balansować tym, kto stawia na karierę, kto stawia na rozwój. No bo wiadomo, że tutaj potrzebny jest czas na zajmowanie się dzieckiem.
No tak, właśnie można to jakoś podzielić, bo badania na przykład Deloitte wskazują, że jeden rok tego macierzyńskiego i rodzicielskiego, który na ogół bierze kobieta, no tylko 4% mężczyzn w zeszłym roku podzieliło ten rodzicielski urlop z kobietami, przekłada się na minimum 2 lata opóźnienia w awansie.
No i to jest jeden z takich podstawowych przykładów. U nas to jest 8 tygodni ponad to, co oferuje lokalne prawo.
Dla ojców.
Dla ojców, mhm. Tak. I faktycznie widzę na różnych szczeblach mężczyźni naprawdę z tego korzystają. Właśnie fajnie to działa na pewno dla rodziny, ale też na taką priorytetyzację zadań w rodzinie. I o to tak naprawdę chodzi.
No, w klubie Champions of Change planujecie kampanię, która będzie promowała ojcowskie. Dlaczego w ogóle to jest taki ważny dziś temat? Bo może to nie tylko matki chciałyby, żeby ojcowie zajęli się bardziej dziećmi, a może to teraz bardziej ojcowie chcą?
A trochę coś w tym jest. Absolutnie z naszych dyskusji wychodzi, że to nie do końca jest takie szaro, że to nie do końca jest biało-czarne. To jest trochę szare.
Jest trochę szare.
I właśnie myślę, że tutaj jak pojawia się taka możliwość i nasz przykład o tym właśnie mówi, że pojawia się taka możliwość, to mężczyźni z tego korzystają. Dlatego znowu, stawiając na to fair podejście w rodzinie i możliwość zarówno po stronie jednej, jak i drugiej odpowiedniego rozwoju zawodowego równocześnie, zwłaszcza jak to jest na początku kariery, jak najbardziej tutaj taka możliwość powinna występować. I wydaje się w klubie, że to jest coś, co zarezonowało i postanowiliśmy dodatkowo wesprzeć.
Jeżeli mówimy o w ogóle postrzeganiu ojców i matek w firmach, no to te stereotypy funkcjonują. Czyli jak rodzi się dziecko, to na ogół ojcu się gratuluje, a na mamę się patrzy już troszeczkę, no tak, ona teraz już nie będzie przychodziła, będzie chodziła na zwolnienia. Czy myślisz, że to czeka ojców, jak zaczną się bardziej angażować w wychowanie dzieci?
Ja bym się nie spodziewał, że tak będzie. Jest bardzo dużo różnych sytuacji i wypadków, nawet patrząc na kobiety. Jedne pojawiają się z powrotem w miejscu pracy bardzo szybko, inne duże później. Oczywiście nie można tutaj w żaden sposób pozytywnie albo negatywnie tego odbierać. Ja myślę, że to są sprawy bardzo indywidualne, a na końcu jakby całe środowisko zawodowe powinno wszystkie te sytuacje szanować, no bo mogą wyglądać w zupełnie innych. Jedna osoba może skorzystać z pomocy rodziny, inna nie. Inna może na przykład pozwolić sobie na wsparcie opiekunki, inna nie. Także to jest bardzo wszystko indywidualne i trudno jest kategoryzować jednoznacznie. Ja myślę, że to wbrew pozorom może pójść zupełnie drugą stronę, bo faceci często zabiegani, nie mówię, że kobiety nie, również zabiegane, ale może też znajdą taki pewien dystans i zupełnie inaczej podejdą na postrzeganie rodziny, na postrzeganie całej sytuacji, jeżeli z tego skorzystają. Także
no tak,
znowu,
bo zmiana zaczyna się przez doświadczenie, prawda?
Właśnie, to dla mnie jest bardzo ciekawa, ja jeszcze nie korzystałem.
Panel Pledge, czyli po prostu nie chodzenie na panele, gdzie nie ma kobiet. To ustaliliście na pierwszym spotkaniu klubu Male Champions of Change. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to funkcjonuje w tak zwanej praktyce, no bo w teorii to zawsze coś funkcjonuje, a w praktyce jak?
No to jest bardzo ciekawy element, bo oczywiście tych punktów w ramach klubu jest kilka. Ten jest najbardziej widoczny w praktyce i najszybciej. Dlatego wokół niego też pojawia się bardzo, bardzo wiele różnych dyskusji. I ciekawe jest to, jak to potem, zwracając uwagę bardzo na to, żeby faktycznie przynajmniej jedna kobieta, przynajmniej to jest bardzo mało, no bo najlepiej jak jest przynajmniej równo, ale okazuje się, że to też potrafi być problem. Ja osobiście zdarzyło mi się mieć taką sytuację ze 2 razy, gdzie oczywiście w rozmowie z organizatorem jasno powiedziane zostało, że musi pojawić się kobieta. Nawet pojawiły się pewne sugestie, jaka, kto to może być, a potem okazuje się, że no niekoniecznie jest wola i ochota, żeby uczestniczyć w ogóle w takim przedsięwzięciu, mówić coś na zewnątrz. No i nawet dochodziło do sytuacji, że stało to na prawie przed tym, żeby taki panel się nie odbył. Oczywiście to nie jest tragedia, to jest tylko panel. Tylko z drugiej strony pokazuje, że to nie jest tylko tak, że my sobie powiemy, że zawsze musi być na przykład, nie wiem, 1 albo 50%. W wielu sytuacjach to jest bardzo proaktywne działanie, zachęcające, żeby w ogóle ktokolwiek, jakakolwiek kobieta chciała chciał wystąpić.
Wiesz co, ostatnio widziałam takie piękne zdjęcie, gdzie siedziało 20 panów, wszyscy w granatowych garniturach, jak to oczywiście trzeba, i w błękitnych koszulach. To była branża ubezpieczeń i nie było żadnej kobiety. 20 osób w panelu naliczyłam. To niebywałe. I nie wierzę, po prostu nie wierzę, że w ubezpieczeniach nie było żadnej kobiety, która zechciała i miałaby wtedy chwilę.
Ja myślę, że warto założyć coś w kratkę, bo jest teraz bardzo ciepło, albo w paski, to też robi różnorodność. Z drugiej strony, no to pewnie jakieś komentarze w tym zakresie się pojawiły, bo faktycznie to jest niemożliwe przy tak dużej, ale chciałbym chociaż tego panelu posłuchać, bo to była jakaś dyskusja pewnie grupowa raczej niż panel.
No ja widziałam tylko zdjęcie, które rzeczywiście było takie, no są komentowane szeroko, właśnie jeżeli chodzi
o... Ja z kolei widziałem bardzo ciekawą sytuację, gdzie był jeden z członków klubu, właściwie dwóch członków z klubu ze strony finansowej, bankowej, to była tak zwana dyskusja prezesów. I tam też pojawiła się kobieta z Narodowego Banku Polskiego. Także faktycznie naprawdę można takie rzeczy robić.
Na początku róże nosiliście, różowe.
Mi się nie zdarzyło, ale były takie sytuacje i to w takich typowo podbrankowych, jak z kolei były 2-3 osoby w panelu. Mi zdarzyła się zupełnie inna sytuacja, gdzie na panel, w którym była taka pani reprezentująca branżę startupów i spóźniła się na ten panel. Także pierwsze 15
minut było... Czy wyszedłeś?
Wyszedłem, bo wiedziałem, że dojedzie, natomiast pierwsze 15 minut było dość nerwowe, bo wokół tego pojawiło się kilka pytań.
No bo wiesz, bo wtedy jak się powie A, no to trzeba powiedzieć B i teraz co zrobić w sytuacji, gdzie na przykład zależy ci, albo powinieneś jako prezes dużej organizacji wystąpić, a tutaj deklaracja nie występuje, jak nie ma kobiet. To jest właściwie trudne.
No, łamigłówka się pojawia w sytuacji, gdzie jest jakaś, załóżmy, nie wiem, sytuacja branżowa bardzo merytoryczna, gdzieś tam oparta o coś i nagle okazuje się, że w tym kręgu trudno znaleźć kobietę, albo jak jest, to gdzieś za granicą, albo robi coś innego i nie jest w stanie też wystąpić. Także tutaj to jest bardzo taka ciekawa sprawa, ile faktycznie też trzeba włożyć energii, ale ja to akurat bardzo lubię, no bo uważam, że skoro ta deklaracja jest, to powinno się w tym kierunku dziać. Jestem tutaj optymistą.
No to będziemy się przyglądać. Mam nadzieję, że też coraz więcej kobiet będzie chciała występować, bo to też jest istotne. Pamiętam, kiedyś została zrobiona taka lista ekspertek i press to niestety obalił, ale myślę, że to już było dawno temu i teraz mamy inną sytuację.
To jest absolutnie istotne. Każdy z nas, zakładam, bez względu na płeć, na wiek i doświadczenie, ma obawy przed publicznymi wystąpieniami. Już nie mówię o radio,
podobno niektórzy się bardziej boją tego niż śmierci.
Tego nie wiem, a to tak już naprawdę daleko posunięte, ale trzeba tą barierę przełamać i nad tym też można pracować.
Bardzo dziękuję. Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard, członek klubu Champions of Change.
Dziękuję bardzo.
Sukces pisany szminką w Team EZ. Zaprasza Olga Kozierowska.